Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Dzieci kojarzą je z Batmanem, a w mitach pojawiają się często z Drakulą. Nietoperze nie mają dobrej opinii, a niesłusznie. Nietoperze to bardzo pożyteczne ssaki, tak, właśnie ssaki. Jedyne ssaki, które potrafią latać, a są także jednymi z niewielu zwierząt, które potrafią przez długi czas zwisać głową w dół. A że prowadzą nocny tryb życia, wielu ludziom nie kojarzą się najlepiej. O nietoperzach dziś porozmawiamy w Ekosferze. Zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj Marta Szurlej, chiropterolog, czyli nietoperzoznawca. I to trudne, i to...
Nietoperzolog, tak.
Nietoperzolog, tak.
Dzień dobry.
Też wcale niełatwe. Dzień dobry. Skąd ta zła opinia o nietoperzach? Przecież to są takie piękne zwierzęta.
To znaczy... Ja myślę, że ta opinia tak naprawdę, ona nie jest aż taka zła, jak nam się wszystkim wydaje. Owszem, że bardzo często spotykamy się właśnie z jakimiś opowieściami, z jakimś strachem, ale tak naprawdę myślę, że to jest bardzo często reakcja na coś, czego nie znamy, na jakieś zwierzę, które nas zaskoczyło, które nagle leciało do domu i jest panika, bo nie wiemy, co zrobić. Także...
A nietoperze słabo znamy.
Słabo znamy.
Słabo znamy właśnie dlaczego? Dlatego, że nie chcemy, że jest mało naukowców, którzy się tym zajmują?
Myślę, że chcemy jak najbardziej, ale jest to dosyć trudna nisza do zbadania. Jest ze względu też na ich skryty tryb życia, ze względu na trudności tak naprawdę.
No i chyba na ten nocny tryb życia,
tak,
prawda?
Tak,
my w nocy
tak,
śpimy, tak. One w nocy nie śpią.
No też.
I być może dlatego to, czyli tak, no jedna na pewno sprawa z tą opinią, że zbyt mała wiedza bardzo długo na ten temat. Wiele przesądów różnych, tak, absurdalnych czasem. No ale te wszystkie legendy to są o tym, o wampirach, które zamieniają się w nietoperze. A dlaczego, skąd te wampiry nagle się tu pojawiają?
Myślę, że to jest... myślę, że wampiry to też jest tak naprawdę zasługa naszej popkultury. W latach 50. szczególnie tych filmów o Drakuli i o całej reszcie.
To my spróbujemy sobie dzisiaj te wszystkie mity złe obalić i powiedzieć dużo dobrego o nietoperzach, bo naprawdę to są bardzo fajne ssaki, chociaż latają, ale są to ssaki.
Tak.
Też wyjaśnimy, na czym to mniej więcej polega. Gdzie mieszkają nietoperze?
Oj, nietoperze mieszkają, zależy, jak nietoperze mają swoje preferencje w zależności od gatunku. Nasze polskie mieszkają, jeżeli mówimy o koloniach rozrodczych, które właśnie teraz się tworzą, są gatunki ściśle związane z budynkami, jak na przykład właśnie mroczki późne. Są takie, które są ściśle związane z lasami, jak na przykład mopki, które preferują starodrzewia. Bardzo lubią naszą właśnie sąsiadującą z nami Puszczę Białowieską. Są podkowce, które spotykamy bardzo często. Zimą je spotykamy w jaskiniach. Bardzo często spotykamy je w kościołach, nocki duże spotykamy.
No właśnie, kościoły lubią te stare wieże, wszystkie takie dzwonnice.
Tak,
a studnie
tak,
na przykład, bo czasami też bywa tak, że na wsi wylatują ze studni. To tak trochę,
studnie, no,
trochę jak piwnica może.
No studnie to bardziej na zimowiska. Bardziej na zimowiska to jest właśnie takie...
Bo inne miejsce jest nietoperza na zimowisku,
tak,
a inne miejsca lęgowe.
Tak, tak.
Dlatego my o nietoperzach rozmawiamy w czerwcu, bo teraz
nietoperze
się
nie lęgną.
Nietoperze się nie lęgną, tylko co robią?
Nietoperze po prostu się rozmnożają. Lęgną się ptaki.
Ach, no tak, bo przecież to jest ssak. I my się ciągle zapominamy,
tak,
że to
tak,
jest
tak,
ssak. Czyli one się rozmnażają, tak jak ludzie.
Tak.
No ludzie się też nie lęgną. Jak żyją i jak wyglądają nietoperze? No mniej więcej wiemy, ale w Polsce jest 24-26
gatunków. 26
gatunków
nietoperzy.
No to nasze, które najczęściej...
Myślę, że to nasze to najczęściej jest porównanie po prostu do latającej myszy.
Ze skrzydłami.
Tak, tak, tak.
Tak,
że na całym świecie to jest... wszystkie wiadomo, wyglądają mniej więcej podobnie, ale są i kolorowe, są białe, są nawet pomarańczowo-czarne. Takie, jest taki nietoperz w południowo-wschodniej Azji, który jest po prostu taki jasno pomarańczowy z takimi czarnymi wstawkami. Są zupełnie białe.
A nasze nietoperze mniej więcej jaką mają wielkość?
Nasze nietoperze od takich 4 gramów wagi. kilku centymetrów, jak właśnie karlik drobny.
5 centymetrów.
Około właśnie jak karlik drobny do 40 gramów wagi i złóżmy do 40 centymetrów rozpiętości skrzydełek, na przykład właśnie na cyk duży, nasz największy nietoperz.
A kiedyś oglądałam taki film o nietoperzach, które miały rozpiętość skrzydeł nawet do 1,5 metra. U nas takich nie spotkamy.
Są takie, ale nie u nas. To są rudawki. Rudawki spotykamy właśnie w południowo-wschodniej Azji, w Afryce. No największa to właśnie rudawka wielka, która występuje w Indiach, na Sri Lance. To ona ma właśnie około 1,70 rozpiętości skrzydeł, 170 centymetrów.
Mówiliśmy, że to taka mysz ze skrzydłami. Czy one są owłosione lekko? No mało kto chyba
tak, mają futerko.
Dotknął nietoperza.
Mają futerko, jak najbardziej.
A kończyny, bo to dosyć istotna sprawa, jeśli chodzi o nietoperze.
No, przednie kończyny, wiadomo, są wydłużone. To ta błona, która jest rozciągnięta, ona jest rozciągnięta między palcami, jest połączona właśnie błoną lotną. Ona spina te przednie kończyny z tułowiem. Przednie i tylnie są wydłużone. No i bardzo często między tylnymi kończyniami też występuje błona lotna u naszych krajowych nietoperzy.
Czy te stawy kolanowe ich są do czegoś, bo one są charakterystyczne, zwrócone ku tyłowi w przeciwieństwie do pozostałych ssaków? Czy to, co to oznacza? Do czego to im jest potrzebne?
Znaczy, to tak naprawdę u nietoperzy najbardziej taką charakterystyczną cechą niespotykaną u innych właśnie, która umożliwia im zwisanie w dół, jest właśnie ten system bloczkowy, czyli takie specjalne połączenie
To bociany mają też takie bloczkowe, że mogą na tej jednej nodze stać.
Podobnie. I to jest właśnie takie połączenie blokowe między kośćmi, więzadłami, pazurami. No i dzięki tej właśnie specjalnej budowie nietoperz może się tak uwiesić i wisieć, nie używając żadnych mięśni.
No właśnie, a do głowy mu wtedy ta krew nie leci i nic się tam nie dzieje? Są jakieś badania
naukowe? To jest akurat specjalne przystosowanie jego układu krwionośnego. Do tego, że właśnie nie traci przytomności, jak wisi głową w dół.
No tak, ciekawe mają nogi, ciekawe mają głowy, no i jeszcze skrzydła, bo to jest też dosyć istotne.
Tak.
Bo sam ten nietoperz jest taki myszowaty, czyli lekko pokryty sierścią, natomiast te skrzydła, jak czasami widzimy takiego nietoperza, czy nawet na zdjęciach, czy w filmach, to one są takie trochę jakby gumowe były.
No tak, to jest taka skórzasta błona tak naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo delikatna, która też umożliwia mu praktycznie bezdźwięczny lot.
Mówiliśmy o tym, że nietoperze są aktywne nocą. To co one robią w dzień?
Też nie jest tak, że one śpią cały dzień. Tam w kolonii tak naprawdę my tego nie widzimy na co dzień wśród naszych nietoperzy, bo prowadzą dosyć skryty tryb życia, ale na przykład nietoperze rudawki, czyli właśnie te wielkie latające lisy, one dzień spędzają na drzewach i one też bardzo, 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 bardzo aktywnie dosyć na tych drzewach właśnie.
I też wisząc głową do dołu?
Tak, też wisząc głową do dołu, tak. I tam jest bardzo duży, jest po prostu harmider. Nie jest tak, że po prostu wiszą w ciszy i śpią, tylko jest po prostu spory harmider w tej kolonii.
Czy nietoperze mają uszy?
Oczywiście, jak najbardziej.
I po co im te uszy?
No uszy to jest akurat u nich jeden właśnie z najważniejszych tak naprawdę zmysłów, słuch. Ponieważ wśród naszych krajowych nietoperzy, wszystkie nietoperze posługują się echolokacją. Czyli tak naprawdę widzą uszami. Tak można to prosto ująć.
Czyli odbijają ultradźwięki, słyszą ultradźwięki.
Tak, słyszą dźwięki, które później zmieniają się w ich mózgu na obraz.
Czy my możemy nietoperza usłyszeć? Bo no, różne zwierzęta, kot miauczy, pies szczeka, człowiek mówi, no a właśnie to znaczy, z nietoperzem jak jest?
My słyszymy te dźwięki, które my słyszymy czasami. Na przykład jeżeli mamy kolonię w domu i słyszymy jakieś piski, jakiś właśnie harmider w tej kolonii, to są właśnie dźwięki socjalne, to nie jest echolokacja. Owszem, możemy, jeżeli mamy bardzo dobry słuch, albo na przykład dzieci, które też mają zdecydowanie lepszy słuch od nas, mogą usłyszeć echolokowanie na przykład borowca u nas, który jeszcze echolokuje na tej granicy takiej słyszalności. Ale są na przykład właśnie takie nietoperze w Afryce, grobowniki, które echolokują na takiej częstotliwości, że wszyscy jesteśmy w stanie je usłyszeć i po prostu jak nietoperz leci, to normalnie słychać, jak ona echolokuje.
Ja kiedyś próbowałam nagrać głos nietoperza, bo radio żyje dźwiękiem i robiłam materiał, relacje właśnie o nietoperzach w Biebrzańskim Parku Narodowym, bo tam mamy najwięcej naszych tych tutaj w Podlaskiem nietoperzy. I podejrzewam, że ja nie słyszałam tego dźwięku, a dopiero zebrał mi to mikrofon, który mamy, nasze radiowe mikrofony, bardzo czułe. I to był taki dźwięk, tak się delikatne świergotanie, takie piszczenie pomieszane z takim R jakby. Rzeczywiście niezwykły dźwięk, ale wszystkie one wydają podobny głos, czy?
Znaczy głosy godowe nietoperzy, bo najczęściej właśnie to są te głosy, które słyszymy, które, jak już wspomniałam, nie są echolokacją. One są bardzo skomplikowane w swojej strukturze. My też słyszymy tylko tak naprawdę najczęściej jakiś jazgot, jakiś skrzet. U nas u 6 gatunków w Polsce występują właśnie najczęściej takie głosy godowe.
Ja znalazłam takie w internecie przysłowie, nie wiem, przesłanie o nietoperzach. Gdyby Gacek śpiewać umiał, to by i słowika zdumiał.
No, przyznam szczerze, że ja pierwszy raz w życiu słyszałam, nie słyszałam nigdy w życiu tego przysłowia, ale tak, coś w tym jest.
Coś w tym jest, ale z głosem raczej tutaj popisu nie dadzą za bardzo nietoperze. Mogą się to właśnie echolokacją.
Myślę, że mogą dać duży popis, tylko że my tego nie jesteśmy w stanie usłyszeć.
Co jedzą nietoperze? No bo jak one sobie tak zwisają, a w nocy po ciemku wszystko albo śpi, no latają owady, to co one tam sobie mogą jeść?
No nasze polskie nietoperze wszystkie są owadożerne, ale na świecie nie wszystkie nietoperze żywią się wyłącznie owadami.
No właśnie, krwią się żywią ponoć. Tak. To nie jest mit, ale nie u nas w Polsce.
To nie jest mit. W Ameryce Środkowej mamy 3 gatunki wampirów, bo taka jest właśnie prawidłowa nazwa w systematyce. Mamy 3 gatunki wampirów, które faktycznie odżywiają się krwią. Wampir zwyczajnie odżywa się krwią ssaków, czasami też ludzi. Jak na przykład pojedziemy na wycieczkę do Ameryki Środkowej i nie będziemy spali pod moskitierą, to możemy stać się jego ofiarą.
Ale nie wypije nam wszystkich krwi.
On nie wypija krwi, on nie wysysa krwi, tylko on po prostu jakby nacina. Ma takie specjalne...
Ale tak jak u wampirów? 2 ząbki, 2 takie ślady zostają? Bo ja ciągle o tych filmach.
Tak. No, ma bardzo ostre zęby, które po prostu jakby nadgryza skórę. I on spija po prostu tę krew. On jej nie wysysa, nie atakuje. Nie.
Czyli tak naprawdę nic by człowiekowi nie zrobił, jakby trochę tej krwi. No komar też przecież korzysta z naszej stołówki wewnętrznej.
Tak, ale tu jest jednak ryzyko zarażenia tą wścieklizną mimo wszystko.
No właśnie, o chorobach ewentualnie porozmawiamy, bo to może być pewne ryzyko. Ale u nas, uspokójmy,
nie, u nas,
wampiry nie występują,
nasze wampiry nie występują.
Są grzeczne i oprócz jeszcze tych owadów, to czym się żywią?
Na przykład owocami, to właśnie rudawki, czyli te bardzo duże nietoperze żywią się na przykład owocami. Mamy na przykład nocka długopalcego, który występuje na Bałkanach. To jest nietoperz owadożerny, ale czasami uzupełnia swoją dietę o rybki. Tak. Właśnie z przykładów.
Znaczy wybiera te rybki z wody?
Z wody, po prostu poluje. Lecą tak łowi po prostu. Znaczy są nietoperze, które się żywią, które właśnie jeszcze te dwa wampiry, dwa gatunki wampirów poprzednio to właśnie się żywią krwią ptaków. Są nietoperze, które na przykład polują na jakieś drobne jaszczurki, jakieś drobne kręgowce, na ptaki.
Znajdą sobie coś do jedzenia. Za chwilę wrócimy do rozmowy, teraz piosenka.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O takich małych, latających ssakach rozmawiamy dziś w Ekosferze, o myszach ze skrzydłami, czyli o nietoperzach. Gościem jest Marta Szurlej, chiropterolog, czyli nietoperzoznawca, nietopelolog, nietoperzolog. Tak, też już ustaliliśmy. Każde słowo jest trudne, więc w zasadzie to już nie ma znaczenia, które się będzie wymawiało. Mówiliśmy o tym, gdzie mieszkają, mówiliśmy, skąd się wzięła ta zła opinia. Niesłuszna zupełnie. Czy nietoperze mają swojego naturalnego wroga?
Jak najbardziej jest.
Bo one takie są nocne, prawda?
Tak.
No i specjalnie większość zwierząt jednak w nocy też odpoczywa, tak jak my. Więc kto mógłby tutaj próbować coś zrobić nietoperzowi, który zresztą ma świetną kryjówkę, bo w tych szczelinach, w tych kościołach przebywa w dzień, więc no, bardzo wysoko, gdzie też i człowieka nie ma, i tych zwierząt nie ma. Co grozi nietoperzom?
W Polsce na przykład zdarza się bardzo często, że może nie bardzo często, ale nie jest to nic dziwnego, że na przykład sowy polują na nietoperze. Albo przy wylocie...
Myślą, że to mysz. A sowy przecież myszy bardzo chętnie.
No, powiedzmy, że właśnie sowy czy inne ptaki drapieżne. Widziałam taki bardzo ciekawy filmik, jak na przykład mewy polując nad wodą, latając nad wodą, próbowały polować nietoperze i właśnie schwyciły trzy. I to była taka rzecz, która mnie zaskoczyła. Krukowate zdarza się, że też polują na nietoperze. Na te większe nietoperze na świecie, właśnie na rudawki, które wiszą na drzewach, to często też są ptaki drapieżne, które są właśnie też nawet wyspecjalizowane w polowaniu na te nietoperze. Ale też na zagrożenia od strony ptaków też nie tylko podczas sezonu letniego, kiedy te nietoperze są aktywne. Są też taki dosyć drastyczny przykład, to jest sikorka, która...
Sikorka potrafi.
Sikorka potrafi,
lubi
tak.
Lubi mózgi.
Tak.
A zjada właśnie więcej niż sama waży, więc...
Tak, i właśnie jak nietoperze są w stanie hibernacji, właśnie to potrafią wyskupywać sobie móżdżek albo tłuszczyk od nietoperza.
Taka sikorka, która zimą przelatuje na nasze balkony, tak, żeby prosić nas o jedzenie, ta malutka, potrafi znaleźć takiego malutka hibernującego nietoperza gdzieś i go po prostu zjeść?
Tak. Może nie zjeść, tylko tak w całości, tylko właśnie, no mówię, tłuszczyki, mózg głównie.
Ten okres hibernacji dla nietoperzy jest najgorszy chyba, tak? Bardzo trudny, bo tutaj oczywiście ptaki to jest jedna sprawa, ryby,
tak,
a szopy, łasice, wszystko to też...
Jak najbardziej, jak najbardziej właśnie, czy kuny. No i niestety koty domowe też bardzo często koty domowe i właśnie w okresie hibernacji i też w czasie, i też potrafią z kryjówek gdzieś na strychach atakować. No koty są, jak wiemy, wolnożyjące koty są sporym problemem, nie tylko dla nietoperzy, ale głównie dla ptaków.
Kiedy przychodzą na świat młode nietoperze? Kiedy ten okres rozrodczy, nielęgowy, bo to nie są ptaki, tak, jeszcze raz podkreślamy, kiedy się rozpoczyna?
Późną wiosną. Teraz jest właśnie ten
czerwiec,
ten czas,
początek
czerwca. To jest ten czas, kiedy nietoperze zaczynają formować, kiedy samice zaczynają formować kolonie. No i taki właśnie przełom czerwca, lipca. W zależności
od gatunku.
Bo to
tak wygląda, że samica jedna formuje kolonię, tak? Tworzy...
Nie. One po prostu mają jakby swoje... mają jakby kolonie... Zakładają kolonie, to nie jest tak, że jedna samica zakłada, mm-hmm, tylko po prostu jest takie zachowanie ich, że...
Lubią żyć w koloniach.
Że tworzą właśnie, tworzą kolonie. W zależności od gatunku rozmiary są od kilku osobników, jak w przypadku gacka brunatnego, do kilkuset, czy nawet kilku tysięcy.
Gdzieś przeczytałam, że samica nietoperza rodzi... więcej niż jedno młode? Że bardzo mało rodzi w każdym razie.
Najczęściej to jest jedno młode w ciągu roku. Zdarzają się
to bardzo
też,
mało.
To bardzo mało, szczególnie na
chociaż
tak małe.
Ssak, no to nie wiem, może...
No właśnie nie, no bo myszy przecież...
No tak,
myszy,
koty też.
Króliczki.
A dlaczego?
Zazwyczaj jest tak... nietoperze są generalnie długowieczne.
Długo żyją.
Rekord...
No właśnie,
bodajże około 4, to jest minimum 42 lata, z tego co pamiętam.
Ten mały nietoperz?
Mały nietoperz, tak, gdzie mysz żyje 2 lata. To też jest bardzo ciekawe u nietoperzy, bo u niektórych gatunków, jak na przykład u rudawek, jest taka, występuje taka zależność, że te nietoperze dopiero zaczynają się usamodzielniać, dopiero są zdolne do rozrodu. W okolicach 4 roku życia, 5 roku życia dopiero pierwszy raz podchodzą jakby.
To bardzo późno.
Tak.
Czyli
na takie niewielkie ssaki to późno.
To już teraz wyjaśnia, dlaczego one są pod ścisłą ochroną. Po prostu no to gatunek, który ciężko się rozmnaża w gruncie rzeczy. No, mówiliśmy o tym, że one raczej żyją w koloniach. Czy są nietoperze, które są samotnikami?
Tak, jak najbardziej, że są nietoperze, które żyją na przykład w małych haremach. Samce też nie zawsze tworzą kolonie. Czasami spędzają właśnie, siedzą po prostu pojedynczo w jakichś kryjówkach przejściowych, więc to jest tak, że tak naprawdę samice formują te kolonie. Najczęściej oczywiście, bo też samce też w niektórych przypadkach, na przykład mroczaków posrebrzanych też formują kolonie, ale jak najbardziej może nie jest to nic dziwnego, jeżeli gdzieś spotkamy samego nietoperza w jakiejś szczelinie.
Nam, jak mówimy o nietoperzu, bardzo często nietoperz kojarzy się z takim słowem hibernacja. No właśnie, co to oznacza?
Hibernacja to
po
jest...
Co?
Po co? Po to, żeby zimą nie mają co jeść. Nietoperze, nasze krajowe nietoperze, bo rudawki nie zapadają w hibernację. Nasze krajowe nietoperze przez zimę po prostu nie ma owadów, nie ma aktywności owadów, więc nietoperze nie przetrwałyby zimy. Obniżają maksymalnie swoją temperaturę ciała, spowalniają wszystkie procesy metaboliczne, na przykład serce bije raz na minutę i w takim
zawisają
stanie...
Zawisają głową w dół, w szczelinie i czekają.
W szczelinie albo na ścianie, to też jest zależne od gatunku tak naprawdę. Czasami w klastrach, jak na przykład mopki, czasami pojedynczo, jak na przykład podkowce wiszą pojedynczo.
Czy one się budzą w czasie tej hibernacji? Czy się zdarza, że się budzą, jak na przykład jest ciepła zima?
Jak najbardziej. Nie jest tak, że ten nietoperz budzi się od razu, bo ten proces trwa około 30-40 minut. One nawet jeżeli same z siebie się wybudzają, nie potrzebują jakby dodatkowej, nie jest tak, że one po prostu zapadają w torpor w listopadzie i budzą się w marcu. Po prostu muszą co jakiś czas się obudzić, żeby na przykład uzupełnić zapas wody, zlizują tą wodę na przykład z futerka, załatwić potrzeby fizjologiczne. I zapadają ponownie w ten torpor. To jest duży koszt energetyczny, więc to też nie występuje bardzo często, tylko kilkukrotnie. Także dlatego bardzo jest ważne, aby nie przeszkadzać nietoperzom.
To właśnie bardzo często jest tak, że jeśli gdzieś oglądamy takie miejsca, gdzie są nietoperze i ktoś nas oprowadza, czy przewodnik, czy ktokolwiek inny, to każdy mówi, żeby się cicho zachowywać, żeby nie budzić tych nietoperzy, że im właśnie to budzenie takie nagłe może bardzo zaszkodzić.
Tak, jak najbardziej. Znaczy, generalnie nie powinno się nadmiernie odwiedzać takich... Wiadomo, że jeżeli my na przykład liczymy co roku nietoperze zimujące, to jest jakby wyższa konieczność i my jak najbardziej zachowujemy wszystkie procedury, zachowujemy tak się, aby nie wybudzić tych nietoperzy, aby odbiło się tak najmniejszą szkodą dla nich.
Migracje nietoperzy, to jest bardzo ciekawa sprawa. Jakoś tak nie kojarzyłam sobie, migrują ptaki, no to wiemy. A jakoś tak nie kojarzyłam sobie słowa migracja z nietoperzami. Okazuje się, że nietoperze też migrują, ale trochę inaczej.
Trochę inaczej, tak. Przede wszystkim jest to migracja z miejsc rozrodu do miejsca zimowania. Również w zależności od gatunku. Mopek na przykład przeleci 20-25 kilometrów.
Z jednej wieży na drugą kościelną?
Czy to no nie, mopek nie preferuje wież kościelnych. Mm-hmm. Mopek jest zupełnie leśnolubnym. Ewentualnie zdarza się, że za jakimiś szczelinami, właśnie za oknami, kiedyś były właśnie takie okiennice, to tam właśnie się zdarzyły mopki. Mopek jest takim typowym gatunkiem szczelinowym, więc mopka w kościele raczej nie spotkamy. Ale są też na przykład właśnie borowce czy karliki, które potrafią nawet 2,5 tysiąca kilometrów przelecieć z miejsca rozrodu do miejsca zimowania, troszeczkę bardziej na południe.
I teraz są w miejscach rozrodu, bo teraz akurat
teraz
jest taki
są w miejscach rozrodu.
Okres rozrodczy u nietoperzy.
Tak.
Jakie gatunki nietoperzy są w Polsce? My już trochę tutaj, pani już wymieniła kilka nazw, ale tak to uporządkujmy.
Mamy 26 gatunków nietoperzy. Chociaż są cały czas kontrowersje co do jednego gatunku nietoperza, mianowicie do borowca olbrzymiego, bo tak naprawdę mamy jedno takie naprawdę wiarygodne stwierdzenie, że jest on i została znaleziona czaszka w centralnej Polsce. Wypluw cesowy. Wypluwka ta znajduje się do dzisiaj w kolekcji Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży. Prawdopodobnie został też złapany w Krakowie w sieci, jednak nie ma dokumentacji z tego złapania. Więcej nie został stwierdzany, ale jest na krajowej liście gatunków.
Że są.
Że jest gatunkiem krajowym, jest gatunkiem występującym w Polsce. Jednak na razie nikomu więcej nie udało się tego potwierdzić.
Dziś przeczytałam o tym, o nockach i podkowcach, tak? Bo to są dwa takie rodzaje, jakby dwa typy, tak? Bo gatunków jest 26, a to,
tak,
to
tak,
są...
Tak, tak, no...
To czym one się różnią? Właśnie jak my możemy jako osoby amatorzy zupełnie wiedzieć, z jakim nietoperzem mamy do czynienia, bo tutaj w radiu tam przykład często
znaczy podkowce są... różnią się tak naprawdę od innych nietoperzy najbardziej w Polsce od innych, dlatego że one mają taką specjalną, taką charakterystyczną narośl w kształcie podkowy, która właśnie umożliwia zbieranie podczas echolokacji zbieranie dźwięków ułatwia.
Aha.
Tak.
A drugi? To podkowce, tak?
Podkowce,
a nocek?
Nocki, to mamy kilka gatunków nocków, mamy też kilka gatunków mroczków, mamy mopka i mamy dwa gatunki gacka.
I one mniej więcej wszystkie są do siebie podobne?
Mniej więcej jak najbardziej. Mniej więcej dla laika jak najbardziej wszystkie nietoperze są do siebie podobne. Wiadomo, gacki mają duże uszy. Podkowce mają charakterystyczną tą swoją narośl. A reszta jest po prostu do siebie bardzo podobna, tak naprawdę.
Ale i tak mysz ze skrzydłami.
Mysz ze skrzydłami jak najbardziej.
No to obalmy jeszcze tych parę takich mitów, które narosły. Aczkolwiek niektóre z nich troszeczkę się potwierdzają. Może nie w takiej skali, w jakiej narosły. Na przykład nosiciele wścieklizny. Myśmy już trochę zaczęły na początku programu mówić o tym, że uważajmy, bo rzeczywiście tak może być, że nietoperze mogą być nosicielami wścieklizny.
Myślę, że nikt nigdy nie traktował tego, że nie to przenoszenia wścieklizny, tego, że nietoperz może mieć wściekliznę jako kategorii mitu, bo jest to ssak, więc jak najbardziej może występować wścieklizna.
No
jest
bo
zagrożenie.
Są i u lisów, i tak, u zwierząt.
No jak tak. U wszystkich ssaków. Oczywiście to zagrożenie jest tak naprawdę niewielkie. Jest niewielki odsetek tych nietoperzy ma tą wściekliznę. No ale niestety wścieklizna to jest choroba, na którą nie ma lekarstwa, więc trzeba zawsze zachować naprawdę jak największą ostrożność.
Czy nietoperz gryzie?
Tak. Gryzie. Nie gryzie nas specjalnie, nie gryzie
zresztą,
nas...
Każdy by się bronił, to pewnie
dokładnie.
By stosował różne metody.
Nie gryzie
drapał,
nas, nie gryzie nas
tak
specjalnie, nie gryzie nas złośliwie. Jest po prostu to jego po prostu obrona.
Jeżeli bywa tak, że nietoperz nas ugryzie, to co wtedy?
A pierwszą tak naprawdę rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to przemyć ranę wodą z mydłem, odkazić. Jak najszybciej udać się do punktu. W każdym mieście większym wojewódzkim jest punkt chorób zakaźnych. Przedstawić sytuację i musimy niestety przyjąć dawkę szczepień na wściekliznę. One już nie są takie, jak kiedyś były, że jest to seria zastrzyków bardzo bolesnych w brzuch. One są w zasadzie teraz bezbolesne.
Ale to tak jak nas pogryzie pies bezdomny.
Dokładnie. To jest dokładnie
podstawowa
ta sama sytuacja.
Procedura przy każdym takim zachowaniu, więc nie zwalajmy wszystkiego na nietoperze.
Nie, jak
nie. Nietoperze wplątują się we włosy podobno.
No to jest pytanie, które każdy zadaje. Każdy, jak słyszy, czym się zajmuje, to zawsze pierwszą rzecz, o którą mnie pyta, to właśnie o to, czy nietoperz plątuje się we włosy. Nietoperze nie wplątują się we włosy.
To skąd to się wzięło?
Tak naprawdę nie wiemy, skąd to się dokładnie wzięło. Ja znam tak naprawdę dwie wersje. Pierwsza wersja jest taka, że panny kiedyś długie włosy to był jak najbardziej największy atut dla panien. I aby żeby nie wychodziły w nocy i żeby za bardzo nie chodziły po nocy.
Aha, żeby przestraszyć
tak,
po prostu
tak,
panny.
Tak, żeby przestraszyć po prostu panny, że nie to też wplącze im się we włosy i będą musiały zostać włosy obcięte. Ale druga też historia, którą mi powiedział kolega historyk, to jest kiedyś były bardzo modne takie bardzo wysokie fryzury, bardzo często tak. Skołtunione. I również oczywiście pół żartem modne były niskie piwniczki, których się wchodząc trzeba było się schylać. Więc ani to, że jak wiemy, lubią takie piwniczki jako miejsce hibernacji. Takie ziemianki jest dla nich doskonałe miejsce. To po prostu taka pani, która wchodziła do tej malutkiej piwniczki, to tymi swoimi włosami czasami zdarzało się, że zebrała tego nietoperza.
Więc to nie jego wina, tylko jej raczej.
Tak, tak, więc po prostu, że jak znalazła nietoperza we włosach, to też był właśnie prawdopodobnie ten nietoperz po prostu się wybudzał z hibernacji, zaczynał się szamotać i pani odkryła, że nietoperz plątał jej się we włosy, co nie do końca było prawdą. I to jest taka najciekawsza wersja, którą słyszałam i słyszałam właśnie kiedyś właśnie mi znajomy, który się pasjonuje historią, opowiedział o tym, ale co jest prawdą, tego nie wiemy.
Poza tym no, trochę byłoby to nielogiczne, skoro one mają świetny słuch, skoro mają węch, skoro mają ten zmysł echolokacji, który jest no, bezbłędny, to najlepszy. No więc człowiek byłby teoretycznie taką naturalną przeszkodą dla nich i one omijałyby raczej
tak,
człowieka.
Tak, one omijają przeszkody wielkości tak naprawdę szpilek, więc człowiek nie musi w ogóle obawiać się spacerując w nocy, że nietoperz nagle zaatakuje go i wplączy mu się we włosy.
Nietoperze są pod ścisłą ochroną.
Tak, wszystkie.
No właśnie, dlaczego?
No dlatego, że są bardzo pożyteczne stworzenia. Bardzo, bardzo
dlaczego warto je chronić? Właśnie powiedzmy, już obaliliśmy tutaj wiele mitów. Mam nadzieję, że trochę dobrego powiedzieliśmy o nietoperzach. No to właśnie jeszcze o takich rzeczach, które nam pomagają. W jaki sposób nam nietoperze pomagają?
Nie wszystkie nietoperze żywią się komarami, ale to jest zawsze taki najfajniejszy przykład i myślę, że najbardziej przemawiający do ludzi to jest to, że mały nietoperz nasz karlik, który ma kilka centymetrów, ma tak do 5 centymetrów, jest w stanie zjeść do 3000 komarów w ciągu jednej nocy. Mm-hmm. A takich karlików w kolonii to jest kilkaset zazwyczaj, więc można sobie łatwo przeliczyć, jak to...
Jak mamy nietoperze, to możemy mieć mało komarów.
Jak najbardziej. I widziałam podczas wszelakich akcji edukacyjnych na różnorakich piknikach naukowych, kiedyś wpadłam na pomysł, żeby jak pokazać ludziom to tak naprawdę, to na kartce, już na dwóch kartkach Bristolu wydrukowałam 3000 komarów w skali 1:1 i tak właśnie rozwijałam, pokazywałam właśnie tak malutkiego nietoperza, oczywiście maskotkę, że taki malutki nietoperz jest w stanie zjeść tyle komarów, to ludzie od razu tak naprawdę...
No mnie by to przekonało.
Tak, tak, od razu zmieniali.
Kiedy nietoperza możemy zobaczyć w domu? Kiedy, w jakich sytuacjach nietoperze właśnie pojawiają się u nas? Bo no, widzimy nietoperza i często, ponieważ słabo je znamy, ponieważ się boimy, ponieważ są te wszystkie bzdurne mity, absurdalne, no więc nie wiemy często skąd się pojawił, po co się pojawił i nie wiemy co z tym zrobić przede wszystkim. No ale kiedy, w jakich sytuacjach nietoperz może się pojawić u nas w domu?
Oczywiście w domu mamy na myśli w pokoju.
Tak.
To jak najbardziej najczęściej jest to przypadkiem, kiedy mam po prostu otwarte okno.
W dzień raczej nam nie wleci.
Nie, raczej nam to nie grozi, więc raczej w nocy, kiedy mamy otwarte okno, kiedy mamy kolonie, to czasami zdarza się tak, że na przykład w zależności od umiejscowienia kolonii, że na przykład możemy szczelinami lub poprzez rurę wentylacyjną w łazience się przedostać. I to w zasadzie jest tak, żaden nietoperz specjalnie ani złośliwie nam nie wleci do domu, żeby nas przestraszyć.
Poza tym często też one w nocy latają za tymi owadami, więc może lecieć za owadem. Tak. Albo uciekać też przed jakąś, nie wiem, łosicą, ptakiem czy czymś. I w ten sposób, jeżeli na przykład go w dzień zobaczymy, to znaczy, że prawdopodobnie on wleciał w nocy, przesiedział tę noc i myśmy go zauważyli w dzień. Pytam między innymi dlatego, że u nas w radiu jest bardzo dużo nietoperzy, bardzo często nam się zdarza widzieć nietoperzy i też za bardzo nie wiemy, co z nimi zrobić. No to właśnie, co z nimi zrobić?
Myślę, że musimy skontrolować te nietoperze, dlaczego tak dużo jest nietoperzy to w radiu, ale to później. Jeżeli nietoperz leci w nocy, to najprostszym sposobem jest po prostu wyjść z pokoju, zamknąć drzwi od pokoju, otworzyć wcześniej okna i zgasić światło i nietoperz sam wyleci. Sam wyleci, sam w końcu trafi do okna i nie musimy. Jeżeli zapalimy światło i będziemy go gonić, na pewno będzie to dużo mniej efektywne i nie jest to zalecane, bo to jest stres tak naprawdę i niebezpieczeństwo dla wszystkich.
Latarką lepiej mu nie świecić też w oczy, bo nie lubi światła, tak?
No nie, to nie jest tak, że nietoperz nie lubi światła. Po prostu i też bardzo, bardzo często powielanym mitem jest to, że nietoperz jest ślepy. Nietoperz nie jest ślepy. Co więcej, właśnie rudawki nie używają echolokacji. To są nietoperze, które nie echolokują, więc mają świetny wzrok. Także jak największym mitem jest to, że nietoperze są ślepe. Bo nietoperze nie są ślepe.
Jeżeli on nie lata, znaczy jeżeli on lata, to musimy poczekać, aż przestanie latać, bo tak chyba byłoby go łatwiej złapać. I do pudełka na przykład wtedy. I pamiętać oczywiście o jakimś zabezpieczeniu rąk, żeby nas nie ugryzł, żeby potem z tą wścieklizną nie było problemu.
Znaczy, jeżeli nietoperz lata, to tak jak mówiłam, najlepiej otworzyć okno, zgasić
Ale
światło.
Ale jeśli to jest w dzień?
A jeżeli to jest w dzień, to jak najbardziej właśnie pudełko, skórzane rękawiczki. Staramy się tak go zapakować do pudełka, żeby go nie dotykać. Jakiś na przykład, że użyć ręcznik czy szalik. I wynosimy go na dwór. Najlepiej na drzewo. Najlepiej po prostu otworzymy to pudełko i ten nietoperz po prostu sam wyjdzie na to drzewo. Bo nie każdy nietoperz jest... nie każdemu nietoperzowi dobrze się startuje z ziemi. Jeżeli na przykład gdzieś go położymy, czy nie daj Boże rzucimy, to też nie każdy nietoperz może.
To podobnie jak jeżyki, to im też jest...
No nie, to jest też zupełnie inaczej, bo jeżyk w ogóle nie jest zdolny do tego, żeby startować z ziemi.
A nietoperzowi ciężko.
Nietoperzowi po prostu jest, niektórym jest ciężko.
Jeżeli na przykład mamy problemy z nietoperzem, jakieś nam wynikają, czy my możemy gdzieś zadzwonić do kogoś o pomoc, kogoś poprosić, czy do strażaków, no bo już mniej więcej co robić z bocianem, innymi ptakami na przykład, to wiemy. Natomiast z takim ssakiem jak nietoperz.
Na stronie nietoperze.pl jest spis chiropterologów w Polsce. Jeżeli wpiszemy
Białystok. Jak wpiszemy, znajdzie się chiropterolog, bo obawiam się, że może być problem.
No, tu akurat w tej części może być problem, ale myślę, że mamy bardzo wielu ornitologów też nam pomaga, więc po prostu ten...
Współpracujecie z ornitologami po prostu, mimo że to są ptasiarze.
Tak, też bardzo często są po prostu zwierzęta, więc myślę, że niezależnie, czy znaleźlibyśmy sarenkę ranną, czy jeża, czy jest to ornitolog, czy herpetolog, to każdy przyrodnik tak naprawdę jest w stanie jakkolwiek bardziej fachowo do tego podejść.
Czy straż pożarna, ekopatrol na przykład?
Tak, ekopatrol też, ale najczęściej jest to albo inicjatywa indywidualna właśnie chiropterologów, organizacji, zajmujących się właśnie również nietoperzami, czy też ośrodków rehabilitacji zwierząt. Myślę, że to jest taki najbardziej...
Czyli strona nietoperze.pl, gdyby coś. A generalnie są jakieś organizacje, które pomagają tylko nietoperzom w Polsce? Czy to są właśnie takie jak, no bo znamy Pro Natura, Salamandra, Bocian, to są znane organizacje?
Tak, ale... należy pamiętać też o tym, że nasze środowisko chiropterologów, my się wszyscy znamy tak naprawdę, więc do kogokolwiek nie zadzwonimy, to każda osoba jest w stanie nas naprowadzić na to, że jeżeli poinformujemy, jakim jesteśmy miejscu, więc każda osoba jest w stanie naprowadzić nas na to, że pokierować nas, do kogo mamy się zgłosić, dać kontakt i jakoś to rozwiązać, więc no oczywiście, że mam właśnie a propos salamandry w Gdańsku, czyli z miejsca, którego tak naprawdę pochodzę, w którym działałam przez wiele lat, jest akademickie koło chiropterologiczne właśnie Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra, gdzie bardzo prężnie właśnie działamy na terenie całego Gdańska i tak naprawdę całego województwa pomorskiego i pobocznych. I każdy, kto wklika w Google, że mamy nietoperza w Gdańsku, od razu wyskakuje do nas kontakt i zawsze ktoś...
Dobrze mają gdańszczanie, bo u nas tutaj trochę jest taka chyba pustynia, jeśli chodzi o właśnie chiropterologów. No mamy w Białowieży, ale to trochę kawałek drogi, żeby tutaj cały region zająć się tym, co się dzieje w regionie. Czy to oznacza, że to środowisko w ogóle jest niewielkie w Polsce, chiropterologów?
Jest bardzo niewielkie i to też... W Gdańsku to też wiele lat zajęło zbudowanie takiej sieci właśnie chiropterologów. Jest to też głównie inicjatywa doktora Mateusza Ciechanowskiego, który zawsze bardzo, bardzo dbał. I w Gdańsku też jest prościej, bo mamy fantastycznych chiropterologów w Białowieży, właśnie doktora Ireneusza Roczyńskiego. Tylko że w Gdańsku jest też tak, że mamy studentów, jest Uniwersytet Gdański, studenci, jest to duże miasto, jest to duża aglomeracja, więc to jest zupełnie...
My też mamy dużo uczelni.
Tak, więc to jest zupełnie też inna sprawa.
No ale jest szansa, że i tutaj gdzieś powstanie jakaś taka fajna grupa, bo no, mamy PTOP, który rewelacyjnie działa, jeżeli chodzi o ptaki. Natomiast no, z jeżami tak sobie jest, jeśli chodzi o Białystok. Natomiast właśnie no, fajnie byłoby z tymi nietoperzami, bo dosyć jest to duży problem i bardzo wielu słuchaczy do nas dzwoni właśnie z tym problemem, już pominąwszy to, że my mamy też problem tutaj w radiu, więc być może to środowisko jakoś tak się i odbuduje tutaj na Podlasiu.
No miejmy nadzieję, że może...
Tym bardziej, że mamy nietoperze, prawda? Takie największa chyba kolonia, nie wiem, nie jestem pewna, czy w Polsce, w Biebrzańskim Parku Narodowym.
Tam jest zimowisko największe.
Tam jest zimowisko,
Tak, zimowisko.
No, ale
największe nie. To jest sporo, to jest największe tutaj w regionie. No wszędzie mamy w Polsce, w każdej części Polski mamy nietoperze. Także miejmy nadzieję, że obserwujemy, że świadomość społeczna rośnie coraz bardziej, więc miejmy nadzieję, że nasza społeczność chiropterologów będzie się rozrastać sukcesywnie.
Mówiliśmy o tym, dlaczego warto mieć nietoperze. Mówiliśmy, że są pod ścisłą ochroną. No właśnie, a jeżeli byśmy kogoś dzisiejszym programem zachęcili i przekonali do nietoperzy i chciałby na przykład w swoim gospodarstwie mieć mniej komarów i dużo innych tam różnych insektów, to jak takiego nietoperza ściągnąć, jeżeli go nie mamy? Czym go zachęcić? Co my sami możemy zrobić?
Możemy rozwiesić budki na przykład. Bardzo fajne są budki.
Samemu zrobić.
Tak, samemu zrobić też, ale to trzeba naprawdę...
Bo to jest trochę inna budka niż dla ptaków.
Tak, trzeba sporej wiedzy i myślę, że raczej lepszym rozwiązaniem są budki tak zwane trociny betonowe, które można właśnie powiesić sobie gdzieś na drzewach czy w okolicy domu. Oczywiście powieszenie budki nie gwarantuje nam zasiedlenia. I to zasiedlenie też zazwyczaj nie zastępuje od razu, tylko to jest też kwestia 2-3 lat. No i też, jeżeli bardzo byśmy chcieli gdzieś mieć w domu nietoperze, to warto na to zwracać uwagę na przykład podczas ocieplania budynków, żeby zostawić jakieś szczeliny czy otwory wentylacyjne. I to i na pewno jeżyki mogą u nas zagościć nietoperze.
No a przede wszystkim, jeżeli już mamy nietoperze, to i się ich nie bać, i nie wyganiać, nie pozbywać się. No bo to...
nie możemy też tak naprawdę na własną rękę się pozbywać, bo jak już mówiliśmy niejednokrotnie, nie wszystkie nietoperze są prawnie chronione w Polsce. Są objęte ochroną ścisłą. To samo dotyczy kolonii i nawet jak wiele osób mówi, że to jest mój dom i ja mogę robić co chcę, no nie. No.
No nie ma tak, przepisy są przepisami.
Przepisy są przepisami i trzeba się jak najbardziej respektować, więc Ja wiem, że zdaję sobie sprawę, bo sama mam kolonię nietoperzy w domu rodzinnym, bardzo dużą, więc w zależności od niektórych typów konstrukcji budynków, jak na przykład u mnie na poddaszu, to przez miesiąc w roku to może być czasami troszeczkę uciążliwe, jak one właśnie hałasują, jak one tam się przemieszczają. Ale tak naprawdę, jeżeli naprawdę sprawiają nam jakiś bardzo duży problem, to myślę, że po prostu warto się skontaktować z chiropterologiem, ze specjalistą i omówić ten problem dokładnie.
Czyli polubmy nietoperze.
Jak najbardziej.
Poznajmy je lepiej. Ja jeszcze dodam na koniec, że w Chinach na przykład symbolem szczęścia jest 5 nietoperzy otaczających drzewo życia. I w ogóle w języku chińskim słowo nietoperz i szczęście brzmi tak samo. No więc coś w tym musi być. I
tak, jak najbardziej.
Chiropterolodzy to doskonale wiedzą. Tak. I myślę, że dzisiaj trochę tą złą opinię obaliliśmy o nietoperzach. A gościem w Ekosferze była Marta Szurlej, chiropterolog, czyli nietoperzoznawca. Ale tak bardzo na kolejną Ekosferę zapraszam za tydzień.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.